Gość dnia w Radiu Rodzina.
W ramach Gościa Dnia Radia Rodzina spotykamy się u progu listopada. Przed nami nowy miesiąc, ale właśnie jego początek jest taki bardzo nostalgiczny, zachęcający do zadumy. Przy mikrofonie Karolina Gaweł mam dzisiaj przyjemność poprowadzić dla Państwa tę rozmowę, a moim i Państwa gościem będzie pani Agnieszka Wodzyńska, familiolog i mediator, na co dzień wspierająca rodziców po stracie w ramach Fundacji Donum. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Bardzo się cieszę, że udało nam się tutaj zdzwonić. To jest też takie duże ułatwienie, że przez pośrednictwo telefonów można sobie pozwolić na takie rozmowy nieco bardziej odległe, ale myślę, że do tego punktu też przejdziemy. Na początku chciałabym nawiązać do tego, o czym przed momentem też wspomniałam. Na co dzień działa pani na wielu różnych płaszczyznach, ale jednym z tych obszarów jest właśnie współtworzenie tego pięknego dzieła, jakim jest Fundacja Donum Vitae. Czy można by było coś więcej na ten temat powiedzieć?
Jak najbardziej. Fundacja Donum Vitae ma już 11 lat, czyli tak naprawdę już trochę czasu jesteśmy tutaj i wspieramy rodziców, a tak naprawdę to całe rodziny, bo fundacja jakby opiekuje się i powstała z troski właśnie o rodzinę. Może to będzie dla niektórych, domyślam się, że dla większości niespodzianką, ponieważ Fundacja Donum Vitae jest siostrzaną tak naprawdę Fundacji Małych Stópek, która myślę, że jest już w większości znana i rozpoznawana. Obie fundacje powstały w tym samym dniu, w tym samym czasie, można by rzec, w tym samym pokoju. I o ile Fundacja Małych Stópek zajęła się troską i takimi działami pro-life, o tyle Fundacja Donum Vitae na początku pod swoje skrzydła i opiekę wzięła rodziny, które rodziców, a właściwie pary, które chciały tymi rodzicami zostać, a były problemy z poczęciem i tutaj było nakierowanie takiej pary, takich małżeństw na protechnologię i w tym kierunku na początku żeśmy się kształtowali, ale okazało się w miarę naszej pracy, że problem z poczęciem i niepłodnością jest znacznie szerszym obszarem, niż by nam się mogło tak wydawać. Bo okazuje się, że pary nie tylko mają problem z poczęciem, ale donoszeniem ciąży. A jeżeli mówimy o donoszeniu, no to zaczęły być pytania, jak w ogóle jest z poronieniem, martwym urodzeniem i co się dzieje po takim doświadczeniu z ciałem dziecka i w ten sposób powstał w Fundacji dział utraty, w którym faktycznie ja się znalazłam i od początku swojej pracy w Fundacji w tym dziale utraty jestem. Natomiast jakby Fundacja przez te 11 lat całkowicie się, można powiedzieć, rozrosła i dziś swoją troską wspiera małżeństwa borykające się z różnymi trudnościami rodziców, prowadzi warsztaty i szkolenia dla kobiet, dla mężczyzn, różne czasami wycieczki lub takie akcje, które mają budować więź ojców z dziećmi. No ale ten dział utraty jakby jest takim głównym, bo tam się znajdują przede wszystkim nasi główni podopieczni. Natomiast już drugi rok działamy w szerszym zakresie, bo faktycznie dotykamy tej utraty niezależnie od wieku i okoliczności śmierci dziecka. Czyli pod naszą opieką są już dzisiaj rodzice, nie tylko ci, którzy doświadczyli poronienia i martwego urodzenia, ale także śmierci starszych dzieci w różnych momentach, w różnych doświadczeniach. Czy to samobójstwo, czy to śmierć spowodowana przewlekłą chorobą onkologiczną, czy to nieszczęśliwe wypadki. Oni wszyscy tutaj również się znajdują pod opieką i każda opieka jest jakby dobierana w sposób indywidualny do potrzeby danego rodzica, ale i całej rodziny.
Czyli ten zakres jest naprawdę bardzo szeroki. To jest bardzo piękne, bo myślę, że w takich momentach szczególnie jest potrzebne takie wsparcie, ale taką dla mnie samej też dużą ciekawostką było to wspomniane już powstanie waszej fundacji razem z tą Fundacją Małych Stópek. Jest ona właściwie znana na terenie całego naszego kraju, a chciałam właśnie też w tym kontekście może trochę dopytać, jaki zasięg ma wasza działalność? Czy działacie jedynie na terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, czy jednak trochę szerzej?
Tak naprawdę to wszystko zależy chyba od potrzeb, bym powiedziała, bo z jednej strony, jeżeli chodzi o takie działania wewnątrz tutaj naszego terenu, czyli terenu, który obejmujemy, to jest faktycznie archidiecezja szczecińsko-kamieńska, tutaj chociażby prowadzimy rozmowy z gminami, aby powstawały miejsca pamięci i pochówku zbiorowego dzieci utraconych. Naszym celem jest, aby w każdej gminie, gdzie jest szpital ginekologiczno-położniczy lub taki szpital kiedyś był, żeby były miejsca dla rodziców takich możliwości wspomnień i zapalenia znicza w momencie, kiedy tak jakby chociażby teraz przeżywamy 1-2 listopada, żeby mieli swoje miejsce, gdzie mogą tą pamięć o swoim dziecku pielęgnować. Więc z jednej strony dbamy o to, żeby tutaj na naszych ziemiach te miejsca powstawały. Gdy one już powstaną i mamy pochówki zbiorowe, to koordynujemy przygotowanie takiej ceremonii, aby ona była też pod naszą opieką i żeby ci rodzice dostali takiej opieki, jakiej faktycznie potrzebują. I to jest jakby stricte dzieje się na terenie naszej diecezji. Tak samo można fizycznie umówić się na spotkanie. Wtedy spotykamy się z rodzicami w naszej fundacji. I to powiedzmy wszystko są nasze działania, gdzie można na terenie naszej archidiecezji skorzystać. Natomiast to działanie jest szersze z tego względu, że chociażby, że mamy uruchomiony telefon alarmowy, na który mogą rodzice w każdej chwili dzwonić i w każdym przypadku, w jakim się znajdują. Czyli jestem w Warszawie, jestem w trakcie poronienia, poronienie jest w domu. Co mam zrobić, jakie mam prawa, jak powinnam zabezpieczyć ciało mojego dziecka? Albo nie dostałam w szpitalu do podpisania takich czy innych dokumentów, co mam teraz zrobić, są jakieś trudności w procedurach, to również wtedy interweniujemy. Jeżeli to jest gdzieś dalej niż nasz zasięg, gdzie nie jest to takie proste, żeby mogła fizycznie pojechać i z tym rodzicem uczestniczyć, to faktycznie odbywa się, tak jak tu wspomniałyśmy na początku, przez telefon. Ale udaje się z tymi instytucjami i tym rodzicom również pomóc i poprowadzić ich. I ten telefon alarmowy jest też takim telefonem zaufania, że gdy potrzebuję wsparcia, rozmowy, czuję, że nie do końca moje jakby otoczenie mnie rozumie, to czego doświadczam, to można zadzwonić na taki telefon nasz alarmowy i ja wtedy indywidualnie umawiam się chociażby na taką rozmowę telefoniczną i sprawdzamy, jakie to są objawy, jakie są faktycznie potrzeby. Większość tych telefonów jest na zasadzie takiej jednej, dwóch, trzech rozmów, które wystarczą, aby ta osoba poczuła się zaopiekowana i poczuła, że ma wsparcie i że w razie czego ma do kogo zadzwonić. I to jej daje poczucie bezpieczeństwa. Ale czasami, gdy jest potrzeba i widzimy, że jest coś w tej osobie, co może wpływać na tak zwaną żałobę zagrożoną, która może skończyć się jakimś powikłaniem w przeżywaniu, albo gdy są niebezpieczne już takie trochę symptomy przeżywania tej żałoby, że osoba sobie nie radzi i potrzebna jest interwencja, no to wtedy staramy się, mamy w Polsce gabinety, które z nami współpracują i gdzie możemy polecić specjalistów. Jeżeli jest problem finansowy, również objąć się opieką, taką interwencję kryzysową, ale to już, jak wspomniałam, wszystko zależy od takiej indywidualnej potrzeby, więc można powiedzieć, że fizycznie działamy w ramach archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, mamy większe możliwości, ale jeżeli chodzi o taką stricte pomoc i wsparcie dla rodziców, czy to psychologiczne, czy emocjonalne, czy też w przejściu przez procedury pewne związane z pochówkiem, myślę tu o poronieniu, martwym urodzeniu, to jak najbardziej jest to telefon dostępny dla wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Czyli w takim razie wychodzi na to, że każdy, nieważne gdzie mieszka, ma taką możliwość, by się do Was zgłosić i by tę pomoc uzyskać, więc nie ma takich ograniczeń. Myślę, że też do tego telefonu zaufania, który został już wywołany, jeszcze powrócimy, ale chciałabym jeszcze skupić się szerzej na tym temacie utraty, bo dar życia jest najpiękniejszym owocem ludzkiej miłości. Czasem jednak, choć pod sercem matki zaczyna rozwijać się nowe życie, nie jest mu dane się narodzić. Jak można pomóc rodzicom po stracie, jak im towarzyszyć w tym trudnym momencie?
To jest z jednej strony powinno być takie dla nas proste i naturalne, a z drugiej strony okazuje się bardzo trudne. Dlaczego mówię o tym, że powinno być dla nas takie naturalne? Ponieważ w tym doświadczeniu utraty i tej tragedii wewnętrznej, jaką przeżywają rodzice, niezależnie czy to był piąty, szósty tydzień ciąży, czy też 20, 36, przeżywają faktyczną utratę danej osoby. I przede wszystkim my, jako osoby wspierające, musimy mieć świadomość tego, że choć na zewnątrz ktoś powie, że o, kobieta straciła ciążę, to ta osoba tak naprawdę jest pochylona nad doświadczeniem śmierci dziecka. Przyjęcia osobowego tego, co się wydarzyło, i wraz z tą stratą nie tylko straciła swoje dziecko, ale również całą przyszłość, całą historię rodziny, która miała się wydarzyć. Więc to wszystko powoduje, że dzisiaj już jasno też w psychologii mówimy, że te osoby są objęte żałobą. Kiedyś odejmowano takiego terminu, czy też nie mówiło się, że ktoś jest w żałobie, bo poronił. Dziś jasno podręczniki również i prawo, które też zmieniło się i dało możliwość rodzicom pochówku takich dzieci, jasno wszystko argumentuje to, że rodzic ma prawo do przeżywania tej straty i do żałoby. Więc w sposób naturalny my, jako osoby, które towarzyszą, powinnyśmy przyjąć ich to prawo i przede wszystkim być z nimi. To jest tak, że jak ja doświadczam utraty, to ja mam świadomość, że nie każdy ma doświadczenie takie jak ja. Mało tego, te osoby, które są tymi rodzicami po stracie, oni tak naprawdę od nas, najbliższego otoczenia, nie wymagają tego, żebyśmy się wznosili na jakiś teraz szczyt psychologii czy teologii i będziemy wspierać, tylko doświadczenia naszej bliskości. To, że jestem. I gdy często zgłaszają się rodziny, które współtowarzyszą takim rodzicom i mówią, że nie wiedzą, co mają powiedzieć, bo ona płacze, bo tak mówi o tym swoim dziecku, a oni by chcieli pomóc i nie wiedzą jak, to zawsze mówię, to właśnie to powiedz tej mamie. Powiedz, Aniu, ja nie wiem, co mam ci powiedzieć, bo ja nie mam takiego doświadczenia. Nie ma we mnie takiej historii, ale, i tu możemy dać odzwierciedlenie tego, co widzimy, ale widzę, jak ci jest ciężko. Widzę, jakie to wielkie dla ciebie cierpienie i powiedz mi, w jaki sposób mogę z tobą być i tobie pomóc. Więc tak naprawdę w tym krótkim zdaniu budujemy z jednej strony poczucie bezpieczeństwa, że nie odgrywamy jakiejś roli teraz wszechwiedzącej cioci, która ci powie, co masz robić, a co nie robić, lub nie daj Boże zaneguje emocje, które są bardzo trudne, a które są ściśle związane z żałobą. Z drugiej strony umiemy stanąć w prawdzie, że nie mamy takiego doświadczenia, ale zapewniamy o tym, że my jesteśmy obok i chcemy trwać obok, więc prosimy o to, żeby ta osoba nami pokierowała. I to jest niesamowite, że ci rodzice, oni nami pokierują. Powiedzą, że wiesz co, dla mnie ważne jest to, że jesteś, to, że mogę przy tobie się teraz wypłakać. Albo mam taką trudność, bo powitam na przykład ja się odebrać z przedszkola, a ja nie mam siły, czy mogłabyś to zrobić? Albo ta mama może jest w takim jeszcze fazie żałoby i szoku tego, co się wydarzyło, że nawet nie pomyślała o tym, żeby zjeść śniadanie i zaproponujemy, może chcesz coś do jedzenia, może zaparzyć ci kawę lub herbatę. To są proste rzeczy, ale tak często przez nas bagatelizowane w życiu, bo my chcielibyśmy i wyobrażamy sobie tą pomoc, nie wiadomo jak wzniosłe czyny. A tak naprawdę to bycie z osobą cierpiącą polega na byciu prze i z. I wtedy najlepiej stanąć w prawdzie. Nie wiem, co powiedzieć, ale widzę Twoje doświadczenie bólu i powiedz mi, w jaki sposób ja mogę Ci pomóc. I to otwiera bardzo też tą drugą osobę na taki dialog, bo wie, że my nie będziemy się zgrywały, tylko faktycznie będziemy potrafiły być z nimi.
W takich sytuacjach potrzeba olbrzymiej empatii. W ramach waszej fundacji działa właśnie ten wspominany już telefon zaufania, za który jest pani odpowiedzialna, między innymi pani. Czy jest to trudne zadanie, czy trudno dawać oparcie zrozpaczonym stratą dziecka rodzicom?
To jest trudne pytanie, tak naprawdę, z tego względu, że nie chcę powiedzieć, że może mi to daje tą łatwość, ale no też mam osobiste doświadczenie straty dziecka. Nasza córeczka zmarła 8 lat temu, więc to doświadczenie na pewno pomaga. Pomaga pod tym kątem, że oprócz takiego działania i korzystania z wiedzy, oczywiście, którą mam i doświadczenia, które cały czas nabieram, będąc z fundacji, mam ten jeszcze zalążek własnej historii i doświadczenia. I o tyle jest to pomocne, że ta rozmowa czasami przebiega inaczej, kiedy ten rodzic słyszy lub dowiaduje się, albo gdzieś tam w telewizji czy w radiu usłyszał naszą historię i wie, że rozmawia z osobą, która również przez tą drogę przeszła. I wiem, że o tyle mi jest prościej, że dla tych osób staje się w pewnym momencie takim świadectwem tego i motywacją, że ja również dam radę, że ta droga jest do przejścia i odwołujemy się czasami do tego, co mi pomagało i czy może tej drugiej osobie również pomaga, ale pomoże. Natomiast ten telefon zaufania, tak jak pani powiedziała, to nie tylko ja, bo jeszcze jest drugi numer, który również jest cały czas czynny. I tam za tym drugim numerem jest ksiądz Tomasz Caniuk, który w naszej archidiecezji jest duszpasterzem dla rodziców po stracie dziecka i który udziela też wsparcia duchowego, pomaga czasami wyjaśnić trudne zagadnienia, które się pojawiają, zwłaszcza w przypadku tych młodszych dzieci, poronionych, martwo urodzonych. Jest to dla rodziców też duże wsparcie. Dla nas jest ważne, żeby ta opieka była na pewno całościowa, ale wiadomo, że my, jako osoby posługujące przy tym telefonie, również te historie z nami zostają. I pielęgnujemy je, i największą radością jest ten moment, kiedy rodzice do nas wracają, jako że już trochę pracuję w fundacji, więc już tego doświadczam, kiedy wracają do nas na przykład po 2, 3 latach i my byliśmy świadkami ich procesów zmiany. To jest największa dla nas taka zapłata, można by to powiedzieć, takie podziękowanie za naszą pracę, kiedy my widzimy ich zmiany. I jak oni dzisiaj są innymi ludźmi i w inny sposób patrzą na to doświadczenie, które ich spotkało, bardzo często też mają doświadczenia nawrócenia, co też jest piękne i takim dla nas świadectwem, jak oni przeżywali w obliczu takiej tragedii i cierpienia, utraty dziecka, czy to młodszego, czy większego, swoje wewnętrzne nawrócenie i taką budowali na nowo relację z Panem Bogiem, ale to, co też ważne jest, budowali relację duchową ze swoim dzieckiem, bo to dawało im nadzieję, no a ta nadzieja prowadziła ich nie tylko do wzmocnienia ich miłości rodzicielskiej, ale również ku Panu Bogu i to było dla nas i zawsze jest takim, że gdy mamy trudne dni, wracamy do tych wydarzeń i wtedy wiemy, dlaczego to robimy, i to jest takie dla nas wzmocnienie, i to daje nam siłę.
Myślę, że to właśnie ta perspektywa spotkania z dzieckiem, które się straciło, też daje taką motywację do takiej codziennej pracy nad sobą i nad swoją relacją z Bogiem, by później można było się spotkać. I też tak sobie myślę, takie pytanie rodzi mi się w głowie, czy lepiej przeżywać żałobę w samotności, czy jednak wychodzić do ludzi, bo wiem, że działa u was także grupa wsparcia, organizujecie także każdego miesiąca msze święte na terenie Szczecina, Świnoujścia i Choszczna, więc jak to wygląda?
Tak naprawdę wszystko jest sprawą indywidualną i będzie zależne od tego, jaki mamy temperament i jaką osobowość. Dla jednych lepsze przeżywanie będzie w ciszy, ewentualnie z bliskimi osobami, które do siebie dane osoby dopuszczą, a dla innych mocą i wsparciem stają się właśnie chociażby takie grupy wsparcia, czy też możliwość uczestnictwa w różnych spotkaniach. Właśnie na listopad, w drugą połowę mamy na przykład przygotowaną w fundacji, jeszcze nie poszła zapowiedź, ale to będzie niedługo, zapowiedź kawy pełnej wspomnień, czyli gdzie przy kawie faktycznie będziemy wspominać nasze dzieci, bo listopad jest takim miejscem, gdzie w sposób szczególny wspominamy naszych zmarłych, a w tym doświadczeniu rodziców często jest tak, że kiedy oni zaczynają mówić o swoim zmarłym dziecku, to okazuje się, że ta rodzina, która nam towarzyszy chociażby przy wspólnym stole, nagle ucieka od tematu. Więc spotkanie w takiej grupie wsparcia daje tą możliwość, że gdy ja mówię o swoim zmarłym dziecku, to dla wszystkich jest to normalne i naturalne. Nikt tej historii nie próbuje przyspieszyć lub zarzucić jakimś innym tematem, więc grupa wsparcia daje taką perspektywę faktycznie trochę na przyszłość, bo tu są rodzice, którzy kiedyś byli rodzicami, którzy tej pomocy potrzebowali. Dzisiaj przychodzą na spotkania grupy wsparcia, ale jako osoby, które dzielą się przebytą drogą i które dają wsparcie, że to nie są tylko osoby z fundacji, ale już ci, którzy z nami tą drogę przeszli, dzisiaj służą innym rodzicom. I to jest też takie dla nich często świadectwo, że ja też dam radę i jest to możliwe. Natomiast kwestia, co jest łatwiej, czy właśnie w grupie, czy w samotności, będzie jednak zależna od tego, kim my jesteśmy na co dzień i jakie są nasze potrzeby i jak my przeżywamy codzienne trudności. Są osoby, które faktycznie na przykład wolą samotności, nie lubią dzielić się na forum, ale przychodzą na spotkania. Czyli jakby czegoś od tej grupy oczekują, coś im ta grupa daje. Natomiast tutaj nawet jeżeli takie osoby się pojawiają, nigdy nie ma tak, że są w tym opowiadaniu historii, o tym przeżywaniu, o tym, co się dzieje i na jakim etapie żałoby są, nie są nigdy wywoływane, że tak powiem brzydko, do tablicy, jak w szkole, tylko daje się im zawsze tą wolność i przestrzeń, aby w grupę wchodzili w takim momencie i z takim zaangażowaniem, na jakie w danym momencie mogą sobie pozwolić. Czasami potrzebują 2-3 spotkań, żeby poczuć to bezpieczeństwo grupy, a czasami są osoby, które od razu wchodzą i po pierwszym spotkaniu, jak to wszystko powiedzą swoją historię, to mają poczucie, że wielki ciężar spadł im z serca i dla nich kolejne spotkania są też takim mianem trochę spotkań towarzyskich, bo to też możemy mieć różne wyobrażenia tych grup wsparcia. Nasza jest grupą wsparcia otwartą, więc w każdej chwili można do niej dołączyć, ale to co ważne, że to jest też takie spotkanie dla tych rodziców towarzyskie, w którym mogą się śmiać, w którym mogą się swobodnie płakać i nikt nie będzie dziwił się temu, że przed chwilą wspominałam o tym, jak odeszło moje dziecko, a teraz śmieję się, bo przypomniała mi się jakaś anegdotka. Więc oni uczą się i czerpią z takiej naturalności przechodzenia z jednego tematu do drugiego, gdzie nikt ich też nie ocenia w tym. i nie próbuję tutaj coś zamieść pod dywan, żeby szybko skończyć temat. Więc jest to na pewno, grupy wsparcia są takim wzmocnieniem, a msze święte to przede wszystkim taka opieka duchowa. W przypadku, to już tylko dodam, przy okazji tych świąt, które obchodzimy teraz, że w przypadku młodszych dzieci, czyli kiedy mówimy o poronieniu, martwym urodzeniu, to nie ma sprawowanej mszy świętej w intencji tych dzieci, tylko w intencji ich rodziców, bo chociażby beatyfikacja błogosławionej rodziny Ulmów i wraz z ich błogosławionym, nienarodzonym dzieckiem daje nam dużą nadzieję na to, że właśnie te dzieci poprzez chociażby pragnienie chrztu wyrażone przez rodziców dostąpiły już swojego zbawienia, więc msza święta jest wtedy w intencji tych rodziców. W przypadku dzieci starszych, oczywiście msza jest o dar życia wiecznego, o dar nieba dla nich i o opiekę dla rodziców. Więc tutaj od razu tak powiem, jak to wygląda trochę.
No właśnie, bo dziś mamy też zaduszki, ale ta rozmowa, którą podjęłyśmy, byłaby bardziej zasadną wczoraj, w Dzień Wszystkich Świętych. Dzieci utracone są bowiem zaliczane do grona świętych. Czy to budujące? Mieć taką świadomość, że ma się swojego orędownika w niebie?
To jest budujące i tu może tak odwołać się do własnego doświadczenia, że to było dla mnie. My mieliśmy taką możliwość, że akurat powiem może taką łaskę w tym całym nieszczęściu, że nasza córeczka, mimo że to było poronienie, bo jeszcze nie skończyliśmy 22 tygodnia, więc z punktu medycznego było to poronienie. Natomiast gdy ona się urodziła, okazało się, że są parametry życiowe i jeszcze żyje, więc mieliśmy możliwość ochrzcić ją od razu. To była pierwsza rzecz, która została zrobiona, że Basia przyjęła chrzest z wody. I później, kiedy już był pogrzeb i kiedy faktycznie stanęliśmy nad grobem naszej córki, dla mnie największym słowem takiego pocieszenia i nadziei, jako dla mamy, był ten moment, kiedy kapłan zwrócił się do nas, rodziców, i powiedział: ja nie wiem, czy wy macie tą świadomość, może ona jeszcze jest dopiero do odkrycia przed wami, ale stajecie nad tym grobem jako rodzice świętej. Że macie swoją najbliższą świętą orędowniczkę w niebie, że choć jest wielu świętych Kościoła, czy to będzie święty Franciszek, święty Stanisław Kostka, nie wiem, święta Weronika i wiele, święta Tereska od Dzieciątka Jezus, jest wiele pięknych świętych Kościoła, ale z tą jedną macie coś niesamowitego związanego i to jest więź krwi. Więc tym samym ona dzisiaj staje się największą orędowniczką waszą w niebie. I to było takie dla mnie słowo największego pocieszenia, że choć te łzy płynęły, choć trzeba było przejść przez tą żałobę, to to, co wybrzmiało tutaj już w naszej rozmowie, to ta świadomość, że ona już jest tam, po drugiej stronie i doświadcza tego nieba, że jest w gronie tych świętych, o których mówimy. Daje poczucie, że inaczej się też patrzy na swoje życie, że faktycznie, skoro ja tutaj jestem, zostałam, to chcę to życie, które jest mi jeszcze dane, dobrze wykorzystać, aby właśnie na to przyszłe spotkanie z nią zasłużyć, żeby mi było dane, żebyśmy jeszcze po tej drugiej stronie nie były rozdzielone, tylko faktycznie można było doświadczyć tego spotkania. Więc ta perspektywa świętości dzieci utraconych, zwłaszcza dla rodziców, którzy są osobami wierzącymi, jest tym budulcem i tą nadzieją, z którą oni przerabiają tą żałobę wewnątrz siebie.
Tak, kończąc tę naszą rozmowę, bo to już wiele tych wątków wybrzmiało, ale jeszcze raz tak na zakończenie chciałam zapytać, czy taka perspektywa pomaga pogodzić się ze stratą?
Pomaga pogodzić się ze stratą i pomaga przyjąć własne życie jako dar. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo często jest tak, że rodzice, którzy, no powiedzmy, z różnych przyczyn, ich historie życia są różne, ale nie mieli bliskiej relacji z Panem Bogiem, często w tym doświadczeniu utraty w sposób szczególny doświadczają takiej pustki, beznadziejności i te pytania, dlaczego i czy w ogóle Bóg jest i czemu ma to służyć, są pytaniami bardzo dla nich trudnymi. I dochodzą do takiego momentu, kiedy możesz dalej kopać w tych pytaniach i jakby przygniatać sam siebie w tej żałobie jeszcze bardziej, mówiąc, że wszystko jest beznadziejne i w ogóle nie ma sensu. Albo, i tu już wchodzi to doświadczenie wiary, bądź też właśnie nadziei, może czasami ta nadzieja jest pierwszym stopniem ich do budowania relacji z Panem Bogiem. Skoro Pan Bóg obdarzył mnie tym nowym życiem, skoro to nasze dziecko żyło tu nawet kilka lat, byliśmy jego rodzicami, to jego życie miało dla nas wartość. Od samego początku mogliśmy tej wartości doświadczać, więc skoro Pan Bóg zadecydował, skoro przyszedł ten moment, że to życie mojego dziecka trwało tak krótko, to na pewno pozostawi po sobie jakieś owoce. I faktycznie w tej pracy z rodzicami my szukamy tych owoców, jak ta tragedia, jak bycie rodzicem ich zmieniało, i oni wtedy w tej perspektywie właśnie idą, już bym powiedziała, ku górze, że to pytanie, dlaczego, staje się pytaniem retorycznym, a idziemy ku temu, że jest nadzieja na przyszłe spotkanie, że chciałabym, żeby to Pan Bóg się zaopiekował, bo wierzę, że opiekuje się moim dzieckiem w niebie, bo wierzę, że to musi mieć jakiś sens. I wtedy uczymy się nie tylko przeżywać żałobę, ale też patrzeć na to, że skoro ja tu jestem, to znaczy, że mam jeszcze jakieś zadanie do wykonania i przede wszystkim budować tą łączność duchową. A propos świąt, które przeżywamy, to jest zaproszenie nas do wejścia w świętych obcowanie. I to jest też taki dzień, chociaż takie dni jak dzisiaj, 1, 2 listopada, są też takim zaproszeniem rodziców do dalszego odkrywania swojego rodzicielstwa, choć w bardzo trudny sposób, bo już duchowego, ale do tej budowania relacji duchowej. A gdy mówimy o relacji duchowej, to zawsze znaczy, że musi być coś więcej. I to wtedy kieruje tych rodziców ku Panu Bogu, ku nadziei, postrzeganiu w ogóle samego życia jako wartości i sprawia, że faktycznie oni mają łatwiej, bo mają ten punkt taki zaczepienia. Jest to dla nich Pan Bóg, ale w też takiej sytuacji krytycznej, kiedy oni się buntują, kiedy mówią, dlaczego to niesprawiedliwe, kiedy są osobami wiary, to oni wiedzą, że mogą to wszystko zrzucić na Pana Boga. Bo gdy zrzucą te trudne też swoje emocje na Pana Boga, to doświadczenie, które niosą w sercu, to wtedy jest ten moment, kiedy ich serce jest od tego też uwolnione i może się otworzyć na tą łaskę uzdrowienia. I wtedy dopiero zachodzi ta wewnętrzna zmiana. Więc w tej perspektywie, której chyba szeroko już powiedziałam, jest łatwiej, jest inaczej przeżywać to cierpienie.
I myślę, że tymi słowami możemy i nawet już powinnyśmy, patrząc na zegar, kończyć tę naszą rozmowę, ale nim ta rozmowa dobiegnie faktycznie końca, to chciałabym tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że będzie ona takim światłem dla rodziców po stracie dziecka. Też przypominamy, że można szukać tej pomocy, bo jest cała rzesza osób, które chcą pomóc, chcą towarzyszyć. Między innymi tutaj wspominana przez nas Fundacja Donum Vitae. I przypomnę, że moim i Państwa gościem była pani Agnieszka Wodzyńska, która na co dzień z tą fundacją jest związana, jest również familiologiem i mediatorem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Gość dnia w Radiu Rodzina.